Nawiedzając sanktuarium w Fatimie, papież Benedykt XVI w swojej homilii wygłoszonej 13 maja 2010 roku powiedział, iż łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Ta prorocza wizja zdaje się być potwierdzona przez zjawisko dynamicznie rozszerzającej się czci Matki Bożej Fatimskiej, czy to w postaci licznych kościołów i lokalnych sanktuariów fatimskich, zarówno w Polsce, jak i na świecie, a także mocno zakorzenionego, zwłaszcza w Polsce, tak zwanego nabożeństwa fatimskiego. To jest właśnie pewien fenomen, pewne zjawisko w naszym duszpasterstwie i w naszej duchowości. Ta popularność Fatimy i nabożeństw z tym związanych. Mówimy o nabożeństwach fatimskich. Przez to ostatnie rozumie się na ogół odprawianie każdego 13 dnia miesiąca od maja do października procesji różańcowej z charakterystycznym śpiewem, z gestami i unoszeniem światła i temu podobne praktyki. Coraz częściej rozciąga się tę praktykę albo się modyfikuje na inne miesiące roku. Już spotkałem się z tym, że w wielu parafiach przez cały rok 13 dnia miesiąca jest nabożeństwo, mówi się w duchu fatimskim, czy różaniec w duchu fatimskim, podczas gdy od maja do października są te charakterystyczne procesje różańcowe. W ostatnich latach, szczególnie w związku ze stuleciem objawień fatimskich, upowszechnia się zwyczaj odprawiania nabożeństwa pierwszych 5 sobót miesiąca, dzięki godnej uwagi aktywności sekretariatu fatimskiego przy Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. Chyba ojca nie ma, nie dojechał ojciec Czapla. O ile jednak obchody 13 dnia miesiąca nawiązują do samych cyklicznych objawień Matki Bożej Trojgu Pastuszkom w 1917 roku, to praktyka 5 sobót wynagradzających jej niepokalanemu sercu wiąże się bardziej z treścią objawień, zwłaszcza tych późniejszych danych siostrze Łucji, i wyraźnie nawiązuje do całego orędzia fatimskiego. Wydaje się więc, że bardziej kontynuacją Fatimy są te nabożeństwa niż same procesje każdego 13 dnia miesiąca. A zatem na czym w istocie polega to nabożeństwo i jak je ocenić w świetle poprawnej duchowości i pobożności maryjnej oraz jaką wartość dla życia duchowego i duszpasterskiego ono przedstawia? To są problemy, które tutaj stawiam i które spróbuję tylko zasygnalizować, bo jak powiedziałem, rozwikłanie wymagałoby szerszych refleksji. Pierwsza część, geneza, forma i cel nabożeństwa 5 pierwszych sobót. Przypomnijmy, że na całość objawień fatimskich składają się po pierwsze 3 angelofanie na wzgórzu Cabezo w 1915 roku. Dalej seria 6 comiesięcznych zjawień Maryi w każdy 13 dzień miesiąca od maja do października 1917 roku, z wyjątkiem sierpnia, kiedy wskutek represji widzących spotkanie z niepokalaną miało miejsce 19 sierpnia. Uczestniczyły w tych spotkaniach każdego 13 dnia miesiąca wszystkie dzieci fatimskie. I następnie na całość objawień fatimskich składają się zjawienia Maryi. Tutaj zauważcie Państwo, też ojciec Paweł użył określenia zjawienia. My potocznie mówimy objawienia. Język włoski to rozróżnia. Rivelazione to jest objawienie to biblijne, a apparizioni czy apparizione to jest to zjawienie konkretne. W naszym języku mówimy objawienia na jedno i drugie, co może wywołać wrażenie, że one są równorzędne. O tym jeszcze wspomnę w samym zakończeniu. Dlatego raczej będę się posługiwał określeniem zjawienia, choć może to nie, jeszcze do tego nasze ucho nie przywykło. Otóż zjawienia, to trzeci element tych objawień fatimskich, mówimy, stanowią zjawienia Maryi, mniej znane, dane tylko siostrze Łucji dos Santos, najpierw 15 czerwca 1921 roku w Cova da Iria, a potem po jej wstąpieniu do zgromadzenia sióstr świętej Doroty w Pontevedra w północnej Hiszpanii w dniu 10 grudnia 1925 roku, gdzie Maryja ukazała się w towarzystwie Dzieciątka Jezus i wyraziła życzenie, aby w kościele wprowadzono nabożeństwo pierwszych 5 sobót miesiąca, obiecując zarazem liczne łaski, a kolejne zjawienie miało miejsce niespełna 2 miesiące później, 15 lutego 1926 roku, podczas którego ukazało się Dzieciątko Jezus i wyjaśniło siostrze Łucji, dlaczego to nabożeństwo obejmuje 5 sobót, mimo iż znana była dotychczasowa praktyka obchodzenia 15 sobót miesiąca. Po raz kolejny Matka Boża ukazała się siostrze Łucji w 1927 roku i wtedy otrzymała ona wyraźne pozwolenie na ogłoszenie pierwszych 2 części orędzia fatimskiego, to znaczy tego, co dotyczyło wizji anioła, obietnic zabrania dzieci do nieba, wizji piekła, zapowiedzi następnej wojny, męczeństwa chrześcijan, prześladowania Kościoła, Ojca Świętego i tak dalej. Podczas ponownego pobytu siostry Łucji w klasztorze w Tuj dostąpiła ona w dniu 13 czerwca 1929 roku kolejnego zjawienia się niepokalanej, podczas którego Maryja zażądała poświęcenia Rosji jej niepokalanemu sercu. Matka Boża prosiła również o zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości z powodu licznych grzechów bałwochwalstwa ze strony wielu ludzi. Z tego zestawienia, jak widzimy, te 3 części tych objawień, jak mówimy, fatimskich, z tego zestawienia jasno wynika, że dla nabożeństwa pierwszych 5 sobót miesiąca kluczowe znaczenie odgrywają te mariofanie dane tylko siostrze Łucji, a szczególnie mariofania z 1925 roku. Wówczas Maryja rzekła do siostry Łucji: córko moja, spójrz, serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią 1 różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia. Więc tu mamy w tej wypowiedzi właściwie wszystko, co dotyczy tego nabożeństwa. Maryja określiła więc wyraźnie formę tego nabożeństwa oraz obietnicę na godzinę śmierci dla tych, którzy będą je praktykować. W objawieniu Pana Jezusa w Tuj 29 maja 1930 roku siostra Łucja otrzymała wyjaśnienie, że 5 pierwszych sobót miesiąca odpowiada 5 rodzajom, jak tu już ojciec Paweł przypomniał, i tu cytuję, obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Pierwsze, bluźnierstwa przeciw niepokalanemu poczęciu. Drugie, przeciwko jej dziewictwu. Trzecie, przeciwko Bożemu macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się ją wyłącznie jako matkę człowieka. Czwarte, bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, a nawet nienawiść do niepokalanej matki. Piąte, bluźnierstwa tych, którzy urągają jej bezpośrednio w jej świętych wizerunkach. To już słyszeliśmy. Na podstawie powyższych przesłanek pochodzących z prywatnych objawień zatwierdzonych przez Kościół decyzją biskupa diecezji Leira, wyrażoną w liście pasterskim z 13 października 1930 roku, przedmiotowe nabożeństwo polega na spełnieniu w ciągu 5 pierwszych sobót miesiąca następujących praktyk, określanych także jako warunki, których bezpośrednim celem jest wynagradzanie za grzechy przeciwko Matce Bożej i zadośćuczynienie. Przypomnijmy, są to 4 warunki, a więc odprawienie spowiedzi w pierwszą sobotę lub trwanie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie komunii świętej wynagradzającej w pierwszą sobotę, odmówienie różańca w duchu wynagrodzenia, więc ważna jest ta intencja, i 15-minutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi dokonane w pierwszą sobotę miesiąca. Pojawiła się później tam taka jeszcze uwaga, że jeżeli z różnych przyczyn ktoś nie będzie mógł w pierwszą sobotę, no to może to uczynić następnego dnia, ale to jest tylko sytuacja wyjątkowa i zawsze odnosi się do pierwszej soboty. Jak widzimy, jest to nowa i poniekąd skrócona wersja wcześniejszego nabożeństwa 15 pierwszych sobót ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Dawne zaś nabożeństwo, to 15-sobotnie, sięga korzeniami do objawień Matki Bożej Szkaplerznej, świętemu Szymonowi Sztokowi 16 lipca 1251 roku, a było, jak wspomniał ksiądz Kamil, rozwijane przez świętego Jana Eudesa, my mówimy, czy Eude po francusku, czy świętego Ludwika Marię Grignon de Montfort, czy wcześniej jeszcze świętą Katarzynę Labouré. Tej praktyce przypisane były różne zachęty i odpusty ze strony stolicy apostolskiej, nawet jeszcze po zatwierdzeniu objawień fatimskich w 1936 roku. Temu nabożeństwu pierwszych sobót, zanim się jeszcze upowszechniło nabożeństwo 5 pierwszych sobót, były przyznane odpusty zupełne. Nowa wersja nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca stała się tak bardzo popularna, zwłaszcza w Polsce, że właściwie zdominowała tę dawniejszą formę. Jak podaje sekretariat fatimski w Zakopanem, nabożeństwo to jako stały element duszpasterstwa wprowadziło u siebie 1786 parafii w 26 państwach na 6 kontynentach. Jak widzimy więc, jest to znaczący przejaw współczesnej pobożności maryjnej, to właśnie nabożeństwo pierwszych 5 sobót miesiąca. I druga część mojej refleksji, współczesna duchowość i pobożność maryjna. Bo chcemy rozpatrzeć to nabożeństwo w kontekście właśnie duchowości i pobożności maryjnej dzisiaj. Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła z 25 marca 1987 roku w numerze 28 pisze o swoistej geografii wiary i pobożności maryjnej, która obejmuje wszystkie miejsca szczególnego pielgrzymowania ludu Bożego, który szuka spotkania z Boga Rodzicą, aby w zasięgu matczynej obecności tej, która uwierzyła, znaleźć umocnienie swojej własnej wiary. To słowa papieża. Na tej mapie pobożności papież wymienia oprócz Jasnej Góry m.in. Guadalupe, Lourdes i właśnie Fatimę. A uzasadniając ogłoszenie Roku Maryjnego, który miał miejsce w 1988, papież wskazuje na potrzebę, cytuję, ponownego i pogłębionego odczytania również tego, co Sobór powiedział o Boga Rodzicy Dziewicy obecnej w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, a czego przypomnieniu mają służyć rozważania zawarte we wspomnianej encyklice. To numer 48. I w tym kontekście Ojciec Święty podkreśla, że chodzi tutaj nie tylko o samą naukę wiary, ale także o życie z wiary, w tym wypadku więc o autentyczną duchowość maryjną w świetle całej tradycji, a w szczególności o taką duchowość, do jakiej wzywa nas Sobór. Zarówno duchowość maryjna, jak i odpowiadająca jej pobożność znajdują przebogate źródła w historycznym doświadczeniu osób i wspólnot chrześcijańskich żyjących pośród różnych ludów i narodów na całym globie. Celowo przytoczyłem tutaj dłuższy cytat, w którym święty Jan Paweł II, jak słyszymy, wyraźnie rozróżnia pomiędzy duchowością maryjną a odpowiadającą jej pobożnością. Nie wdając się tutaj w szczegółowe analizy będące przedmiotem uwagi innych opracowań, które już są na rynku naukowym, że tak powiem, warto zauważyć, że w tym kontekście duchowość jest pojęciem zakresowo szerszym, którego elementem składowym jest właśnie pobożność. Papież mówi o duchowości maryjnej i odpowiadającej jej pobożności. Czy w jakimś sensie ta pobożność jest podporządkowana duchowości jako takiej. Inaczej ujmując problem, można powiedzieć, że katolicką duchowość maryjną, tak jak duchowość w ogóle, można opisać jako zespół postaw wyrażających dążenie do świętości i zjednoczenia z Bogiem Ojcem w Chrystusie pod natchnieniem Ducha Świętego za przykładem i pomocą Maryi. Mówimy tutaj o zespole postaw, czyli jak to tłumaczy się też, zajęciu stanowiska wobec pewnych treści, wartości i względnie trwałe działanie zgodnie z zajętym stanowiskiem, przy czym to zajęcie stanowiska wiąże się też, czy wyraża się w takim trojakim odniesieniu, a mianowicie odniesieniu poznawczym, aksjologiczno-afektywnym i działaniowym. A wyrazem tego ostatniego odniesienia jest właśnie, czy szczególnie, pobożność maryjna. I każdą postawę zasadniczo możemy opisywać w tych trzech, czy ona się przejawia w tych trzech odniesieniach, a więc poznawczym odniesieniu, aksjologiczno-afektywnym i działaniowym. Jeżeli przykładowo mówimy o postawie względem ojczyzny na przykład, no to zawsze pytamy, co wiesz na temat ojczyzny, czy znasz historię swojej ojczyzny, znasz język i tak dalej, co ty na ten temat wiesz? To jest odniesienie poznawcze. Dalej, dlaczego te wartości, które znasz, są dla ciebie ważne? To jest to pytanie o aksjologię. Jak ty je przeżywasz? Z jakim zaangażowaniem? No i wreszcie trzecie odniesienie w postawie to praktyczne, któremu zresztą wyraz daje święty Jakub Apostoł w swoim liście, pisząc, że wiara bez uczynków jest martwa. Czyli to, co wiem, to, co cenię, musi znajdować dopełnienie w konkretnych zachowaniach, w konkretnych działaniach, aktach i tak dalej. Tak między innymi możemy interpretować duchowość zarówno w tym znaczeniu ogólnym, szerokim, którą ja nazywam duchowością antropogeniczną, no ale to akurat nie miejsce, żeby ten temat rozwijać, jak również konkretnie w odniesieniu do tej duchowości religijnej, a ściśle duchowości katolickiej. Tutaj może Państwa to trochę zaintrygowało, jednak pozwolę sobie na maleńką taką glosę. Mówimy o tej duchowości jak zwanej antropogenicznej, bo ciągle się rodzi pytanie, czym jest duchowość. To jest takie pojęcie w tej chwili bardzo modne, nie powiem, że, i dodam też, że dość komercyjne. Wystarczy przeglądać internet, zwłaszcza YouTube, by zobaczyć, jak wielu ludzi próbuje zbijać kapitał popularności i ten kapitał dosłowny poprzez lajki i inne rzeczy, zajmując się tematyką duchowościową. A czasem jest to taki naprawdę bełkot, mówienie o wszystkim i nie wiadomo właściwie, gdzie tam ta duchowość jest. Ja się upieram ciągle przy tej pewnej precyzji pojęć. Trochę zajmowałem się metodologią, więc to jest taki rodzaj skrzywienia zawodowego, ale właśnie o czym my mówimy? Bo wielokrotnie w dyskusjach ktoś mówi duchowość taka, siaka, owaka, ale co ty masz na myśli? Otóż króciutko. Święty Jan Paweł II, jeszcze jako arcybiskup Krakowa, mówi w książce Osoba i Czyn, wyjaśnia między innymi, że każdy człowiek ma zdolność do autotranscendencji i to jest ta zdolność wpisana w jego naturę jako osoby, czyli zdolność do wychodzenia poza siebie. Tak najprościej bym powiedział, to jest taka ciekawość, wrodzona ciekawość człowieka. No to, że Państwo tu jesteście, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, no to jest wyraz duchowości, czyli tej transcendencji, tego wychodzenia poza siebie. Jeżeli to wychodzenie poza siebie, szukanie czegoś więcej niż tylko zaspokojenia potrzeb takich egzystencjalnych, ma ukierunkowanie soteryjne, czyli w czymś lub w kimś szukam zabezpieczenia, zbawcy, sensu życia i tak dalej, wtedy mówimy o duchowości religijnej. A szczególną postacią duchowości religijnej, oprócz duchowości na przykład estetycznej, metafizycznej czy jakiejkolwiek innej, w zależności od tego, ku czemu się człowiek kieruje, szczególną postacią duchowości religijnej jest duchowość chrześcijańska, jako duchowość nadprzyrodzona, będąca wynikiem już współpracy z łaską. Mówiąc tak jeszcze bardziej obrazowo, można by powiedzieć tak, że każde dziecko, które się zdrowo rodzi, ma wrodzoną dyspozycję do wydawania, do mówienia. Natomiast to, co będzie mówić, w jakim będzie mówić językiem, jak będzie mówić, czy poprawnie, czy byle jak, zależeć będzie od wielu różnych czynników. I coś podobnego jest właśnie z duchowością, że mamy wrodzoną duchowość, czyli to ukierunkowanie, tę ciekawość świata, a od wielu czynników będzie zależało, jak ona zostanie ukierunkowana. Dlatego też, posługując się pojęciem duchowość, ważną rzeczą jest używanie odpowiedniego przymiotnika, który dookreśla zakres tej dyspozycji. To cudownie Pan Bóg zrobił, że najpierw nas wyposażył w zdolność percepcji jego działania, a następnie pociąga nas ku sobą mocą łaski. Ale jest w nas ta dyspozycja do tego, abyśmy Boga rozpoznawali. To takie dopowiedzenie, które może więcej rzuca światła na dalszy ciąg naszych rozważań. Otóż mówimy o duchowości i pobożności maryjnej, przy czym pobożność w ogóle jako taką, nie tylko maryjną, bardziej byśmy sytuowali w tym trzecim odniesieniu, w których się wyrażają postawy względem Boga, czyli konkretnie duchowość. Czyli pobożność byłaby tą bardziej praktyczną stroną duchowości. Więcej światła na tę kwestię, czym jest pobożność, zwłaszcza maryjna, zwana także maryjnością w odróżnieniu od mariologii jako dyscypliny teologicznej, rzuca dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii wydane przez Kongregację do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentu w 2001 roku. Czytamy tam, że termin pobożność ludowa, do którego bez wątpienia zalicza się pobożność maryjną i której ona stanowi istotny wymiar, oznacza różne manifestacje kultyczne o charakterze prywatnym lub wspólnotowym, które w ramach wiary chrześcijańskiej są przeważnie wyrażane nie na sposób liturgii, lecz w formach wywodzących się z ducha poszczególnych narodów lub grup społecznych i ich kultury. Dalej dokument stwierdza, to dyrektorium, że pobożność ludowa stanowiąca prawdziwy skarb ludu Bożego, to warto podkreślić, nosi w sobie jakiś głód Boga, jaki jedynie ludzie prości i ubodzy duchem mogą odczuwać. Udziela ludziom pomocy, udziela ludziom mocy do poświęcania się i ofiarności, aż do heroizmu, gdy chodzi o wyznawanie wiary. Daje wyostrzony zmysł pojmowania niewymownych przymiotów Boga, ojcostwa, opatrzności, obecności stałej i dobroczynnej miłości. Rodzi w wewnętrznym człowieku takie sprawności, jakie gdzie indziej rzadko w takim stopniu można spotkać. Cierpliwość, świadomość niesienia krzyża w codziennym życiu, wyrzeczenie się, życzliwość dla innych, szacunek i temu podobne. W powyższych słowach jasno zostało wyrażone stanowisko Kościoła odnośnie do pobożności, niesłusznie i zbyt pochopnie eliminowanej z życia Kościoła, zwłaszcza na zachodzie Europy, w dobie posoborowej. Dokument jasno bowiem stwierdza, że pobożność ma niepodważalną wartość duchową, jest bogactwem ludu Bożego i ma niebagatelne znaczenie w wyostrzeniu zmysłu pojmowania niewymownych przymiotów Boga. W jakimś sensie można więc powiedzieć, że pobożność to taki swoisty prototekst mistyczny. To określenie prototekst mistyczny, ono funkcjonuje w mistologii, czy nauce o mistyce, w literaturze i są to takie formy i takie treści, które przygotowują wierzącego do realnego doświadczenia jedności z Bogiem. Więc pobożność pełni właśnie taką funkcję, która prowadzi człowieka do zjednoczenia z Bogiem i jak podkreśla to dyrektorium, jest także owocem działania Ducha Świętego. A zatem nie można lekceważyć pobożności, jak to czasem się dzieje, czy konkretnych form pobożności, o ile one oczywiście mieszczą się w granicach pewnych zasad, nie można ich lekceważyć tylko w imię na przykład wyeksponowania liturgii, bo są takie tendencje głoszące, że liturgia jest najważniejsza i wobec tego w imię troski o liturgię należy eliminować pobożność. Ale są i też tendencje przeciwne, które deprecjonują liturgię na rzecz różnych form pobożności. Te kwestie są właśnie tam podejmowane we wspomnianym dyrektorium. To, jaka jest, a raczej jaka powinna być współczesna duchowość maryjna oraz odpowiadająca jej pobożność maryjna, przedstawia nauczanie Soboru Watykańskiego II i wyrastające z tego nauczania dokumenty papieży posoborowych, zwłaszcza świętego Pawła VI, Adhortacja Marialis Cultus z 1974 roku i cytowana wcześniej encyklika świętego Jana Pawła II Redemptoris Mater. Jednak z uwagi na mariologiczne kompetencje słuchaczy nie widzę potrzeby, żebyśmy tutaj roztrząsali te dokumenty, bo one są powszechnie znane. Natomiast opisanie tego status quo współczesnej duchowości i pobożności maryjnej, nawet jeśli byśmy je zawęzili do polskiego obszaru kulturowo-religijnego, byłoby zadaniem zupełnie na całą sesję naukową dla całego zespołu badaczy i mariologów, a zatem nie do wyczerpania w jednym dokumencie. W związku z tym pozwolę sobie sięgnąć do takiego dokumentu, który to trochę może reklama, ale chyba na miejscu, a mianowicie chodzi mi tutaj o Vademecum, Maryjny Vademecum Duszpasterza, opracowane przez Komisję Maryjną Konferencję Episkopatu Polski. No pytanie, na ile ona jest znana chociażby tutaj w tym gronie. Ten dokument został przygotowany przez Komisję Maryjną Konferencję Episkopatu Polski w 2019 roku i stanowi taką syntezę problematyki maryjnej pod kątem duszpasterstwa. Wśród znaków radości i nadziei, wobec których staje współczesna mariologia i maryjność, oprócz ruchu pielgrzymkowego i modlitwy różańcowej, jest rozwijający się kult niepokalanego serca Maryi, na co zwraca uwagę ten dokument. Właśnie zauważa, że ten kult niepokalanego serca się rozwija. Jednak mimo tego nie sposób zauważyć, że w większości krajów trwa nadal posoborowy kryzys mariologii i kultu maryjnego. To cytat z tego dokumentu. Z tym wiąże się brak odpowiedniej formacji mariologicznej duszpasterzy i to już na poziomie seminaryjnym. Źle rozumiana poprawność teologiczna skłania do deprecjonowania pobożności maryjnej w imię chrystocentryzmu, nie mówiąc o redukcjonizmie teologicznym, który przemilcza niektóre trudne tematy mariologiczne, jak chociażby niepokalane poczęcie Maryi czy trwałe jej dziewictwo. Komisja Maryjna Konferencji Episkopatu Polski zwraca też uwagę na niepokojący, cytuję, brak zrozumienia potrzeby zadośćuczynienia, pokuty i przebłagania za grzechy, o co prosiła Maryja w Fatimie i w wielu innych objawieniach. Ponadto ciągle obecne są tendencje zbyt emocjonalnego podejścia do osoby Maryi, a za mało rozumowe i apelujące do woli, do działania. Zbyt mały jest też nacisk na wzorczość Maryi, na przykład na naśladowanie jej drogi wiary. Zanim dokument, powołując się na 38 numer adhortacji świętego Pawła VI Marialis Cultus, wskaże najważniejsze nieprawidłowości w pobożności maryjnej, syntetycznie omawia drogi poznawania Maryi i oddawania jej czci. Na pierwszym miejscu wymienia drogę liturgii, sacre liturgie via, przypominając zarazem, że nie należy mieszać liturgii z nabożeństwami maryjnymi, o czym, jak wiemy, mówi Marialis Cultus. Mówiąc zaś o drodze prawdy, via veritatis, zaznacza, że potrzeba wyjaśniania, zwłaszcza w homiliach i kazaniach, treści dogmatów maryjnych oraz nauki Kościoła o Najświętszej Maryi Pannie. Z kolei prezentując drogę piękna, via pulchritudinis, Komisja Maryjna wzywa do zdecydowanej walki z kiczem, jaki można spotkać w niektórych wyobrażeniach Maryi. Wskazując na drogę miłości, via amoris, jako uprzywilejowany sposób oddawania czci Maryi, omawiany dokument podkreśla, że niezwykłą rolę w życiu Kościoła może odegrać pobożność ludowa, która łączy egzystencję zwykłych ludzi z naszą duchową matką. Więc mamy znowu dowartościowanie pobożności ludowej, pobożności maryjnej. Doniosłe znaczenie w czci oddawanej Matce Bożej odgrywa droga doświadczenia, via experientiae. W związku z tym Komisja Maryjna KEP, Konferencji Episkopatu Polski, stwierdza, że należy nieustannie przypominać, że maryjny rys duszpasterstwa to także odpowiedź na prorocką posługę Maryi w stosunku do świata, która najwyraźniej stała się widoczna podczas objawień Maryi w Fatimie. Stąd poleca się wprowadzić w każdej parafii nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Tak stanowi ten dokument, zalecając właśnie tę praktykę. Na koniec prezentacji tego vademecum, dokumentu, który w jakimś sensie jest normatywny dla rozwijania współcześnie pobożności maryjnej w Polsce, warto przywołać przestrogę, aby duszpasterz unikał rozdźwięku między wyrażanymi formami pobożności a praktyką chrześcijańskiego życia. Za chwilę do tego nawiążę. Powyższe przesłanki mogą posłużyć do dalszej refleksji nad omawianą tu pobożną praktyką, jaką jest odprawianie pięciu pierwszych sobót miesiąca. I teraz próba pewnych implikacji czy aplikacji, a mianowicie duszpasterskie i duchowe znaczenie nabożeństwa pierwszych pięciu sobót. We współczesnej teologii duchowości zwraca się dużą uwagę na rolę doświadczenia duchowego, czyli angażującego całą osobowość wierzącego, wejścia w relację osobową z boskimi osobami, Maryją i świętymi. Ma to doniosłe znaczenie dla kształtowania właściwych postaw, które, jak każda postawa, przejawiać się będą w odniesieniu wspomnianym poznawczym, aksjologiczno-afektywnym i praktyczno-działaniowym. W Warto zatem, mając na względzie przywołane wskazania Kościoła odnośnie do sprawowania czci Matki Bożej, rozpatrzeć nabożeństwo pierwszych sobót w aspekcie kształtowania tychże postaw duchowych, zwłaszcza wspomnianych trzech odniesień. W kształtowaniu postaw duchowych odniesienie poznawcze dotyczy świadomości treści wiary lub, jak zwykło się czasem mówić, przedmiotowości wiary. Jeśli chodzi o analizowane tu nabożeństwo pierwszych pięciu sobót, to ten wymiar postawy duchowej znajduje swój wyraz najpierw w samym różańcu, którego przedmiotem są tajemnice zbawienia, a następnie w kilkunastominutowym rozważaniu tychże tajemnic. Słusznie więc święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae podkreśla, że jest on swoiście rozumianą szkołą Maryi, w której dokonuje się nie tylko poznawcza percepcja przedmiotowości wiary, ale także jej apropriacja, czyli uczynienie własnym, takie upodmiotowienie wiary. To właśnie zdaje się mieć na myśli Ojciec Święty, gdy pisze w Rosarium Virginis Mariae, że przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i doświadczenie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela. To zaraz pierwszy punkt tego listu. W tym miejscu dotykamy zarazem drugiego z odniesień aksjologiczno-afektywnego, które charakteryzuje postawę duchową. Trudno bowiem oddzielać przedmiotowy aspekt wiary od jego aspektu podmiotowego. Czyli to, w co ja wierzę, od tego, jak wierzę. Potwierdzają to dalsze słowa papieża z Rosarium Virginis Mariae, a mianowicie, że różaniec jest także drogą głoszenia i zgłębiania misterium Chrystusa, na której ono wciąż na nowo przedstawia się na różnych płaszczyznach doświadczenia chrześcijańskiego. Wzorcem jest modlitewna i kontemplacyjna prezentacja, której celem jest ukształtowanie ucznia według serca Chrystusa. Rozważanie tajemnic różańcowych stanowiące istotny element nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca odsłania ponadto maryjny wymiar wiary i duchowości katolickiej. Święty Jan Paweł II stwierdza bowiem, że nigdzie drogi Chrystusa i Maryi nie jawią się tak ściśle złączone jak w różańcu. Maryja żyje tylko i wyłącznie w Chrystusie i ze względu na Chrystusa. Numer 15. Choć bowiem przyjęło się mówić o duchowości maryjnej, to, jak czytamy w syntezie mariologicznej PAMI pod tytułem Matka Pana, Pamięć, Obecność, Nadzieja, jak najbardziej uprawnionym i zasadnym jest mówić o maryjnym wymiarze duchowości katolickiej. Więc nie tylko duchowość maryjna, ale maryjny wymiar duchowości katolickiej, co podkreślał wielokrotnie Jan Paweł II, a co oznacza, że prawdy maryjne i wzorczość Maryi przenika wszystkie kwestie związane z życiem duchowym. Mówiąc o roli nabożeństwa pierwszych sobót w kształtowaniu postaw duchowych, należy zauważyć mocno wyeksponowane odniesienie aksjologiczno-afektywne, o którym już ojciec Paweł mówił, poprzez ideę wynagrodzenia i zadośćuczynienia niepokalanemu sercu Maryi. Przede wszystkim samo nabożeństwo uświadamia wierzącemu odnośnie do rzeczywistości, uświadamia wierzącego odnośnie do rzeczywistości i realności grzechu oraz konieczności naprawienia moralno-duchowych szkód, jakie on powoduje. Idea wynagrodzenia uświadamia wierzącemu fakt naruszenia podstawowej hierarchii wartości, na szczycie której jest sam Jezus Chrystus. Omawiane tu nabożeństwo, przynajmniej pośrednio, spełnia więc soborowy postulat wyeksponowany w Marialis Cultus, a mianowicie, że Maryja pozostaje w służbie tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Ten aspekt znajduje pełniejszy wyraz, ten aspekt chrystologiczny, znajduje pełniejszy wyraz w obowiązku przyjęcia Komunii Świętej Wynagradzającej poprzedzonej odprawieniem spowiedzi w tej intencji. Czyli to nabożeństwo ma, choć nie bardzo tak, nie explicite, ale implicite, ma bardzo chrystologiczny charakter, czyli mieści się w tych normach. W idei wynagrodzenia, która stanowi oś nabożeństwa pierwszych pięciu sobót, wyraża się istotna dla kształtowania postaw duchowych eklezjalna odpowiedzialność za innych. Intensyfikowanie miłości względem Matki Pana z tytułu okazywanego jej lekceważenia, a tym samym ignorowania zbawczego planu Boga, który ją wybrał i przez niepokalane poczęcie przysposobił do roli Matki Syna Bożego, sprawia, że wspólnota Kościoła tym bardziej staje się środowiskiem świętości i łaski. Wynagradzanie za zniewagi dotyczące przede wszystkim osoby Maryi jako Matki Kościoła jest przez to swoistym oczyszczaniem Kościoła z jego słabości i grzechów. Zawarta w omawianym nabożeństwie idea wynagradzania wychowuje więc do skruchy i pokory, która stanowi sam fundament życia duchowego. Wielkie znaczenie w tym względzie ma także obowiązek odprawiania spowiedzi. Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót niesie w sobie silny ładunek afektywny, także przez tę ideę wynagradzania i zadośćuczynienia, jest bowiem rodzajem współczucia niepokalanemu sercu Maryi i grzesznikom, tym uczuciem współczucia, które wyzwala nadprzyrodzoną miłość. Należy jeszcze uwzględnić równie ważne w kształtowaniu postaw duchowych odniesienie działaniowo-praktyczne, które wydaje się najbardziej wyeksponowane w omawianym nabożeństwie. Domaga się ono bowiem nie tylko jakichś aktów wewnętrznych w postaci modlitwy czy wspomnianej skruchy, ale konkretnych działań, konkretnych czynów, jak chociażby odprawienie spowiedzi, przystąpienie do komunii, odmówienie różańca połączonego z 15-minutowym rozważaniem czy temu podobnych. To wszystko wymaga określonych działań i wiąże się z pewnego rodzaju wysiłkiem. Ponadto rozciągnięte jest w czasie, co nie jest bez znaczenia dla wyrobienia pewnej stałości i dobrego nawyku. Temu ma służyć również związanie tej praktyki z określonym dniem, jakim jest pierwsza sobota miesiąca, to zaś kształtuje dyscyplinę i posłuszeństwo. W nabożeństwie pięciu pierwszych sobót miesiąca duszpasterze otrzymują więc cenne narzędzie kształtowania postaw duchowych w duchu maryjnym, jednak pod warunkiem, że będzie ono odpowiednio przedstawione wiernym i stale pogłębiane teologicznie, aby nie stało się kolejnym pobożnym rytuałem traktowanym do tego w sposób magiczny. W różnych formach pobożności maryjnej istnieje bowiem realne niebezpieczeństwo, przed którym przestrzegał święty Paweł VI w Marialis Cultus, że wierni bardziej Maryi będą przypisywać skuteczność zbawczą, aniżeli Chrystusowi. Ponadto możliwe jest sprawowanie tych nabożeństw w taki sposób, to mówię jako pewne wypaczenie, że poruszają one sferę emocjonalną, a nie dotykają głębi ludzkiego wnętrza, co Chrystus wyraził słowami, iż ten lud czci mnie wargami, a sercem swym jest daleko ode mnie. Parę zdań podsumowania. W świetle nauki Kościoła, między innymi zawartej w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w żadnym wypadku nie należy prywatnych objawień stawiać wyżej nad objawienie publiczne. Właśnie to jest problem też tego języka. Zarówno w płaszczyźnie doktrynalnej, jak i praktycznej istnieje bowiem niebezpieczeństwo absolutyzowania określonych form pobożności. W płaszczyźnie doktrynalnej wyrażać się to będzie eksponowaniem pewnych prawd w taki sposób, że mogą one przesłaniać lub wręcz spychać na dalszy plan centralną rolę Jezusa Chrystusa jako jedynego pośrednika u Boga i naszego Zbawiciela. W narracji niektórych ewangelizatorów, zwłaszcza medialnych, można odnieść wrażenie, że niejako Bóg już skapitulował wobec zła w świecie, a jedyne ocalenie jest jeszcze w Matce Bożej. Tylko jeszcze Matka Boża może poradzić sobie z tym podłym światem. Pan Bóg już nie jest w stanie. Takie odnosimy wrażenie, słuchając niektórych gorliwych skądinąd ewangelizatorów. I to jest to niebezpieczeństwo, że właśnie nabożeństwa pierwszych sobót mogą przybrać taki charakter, że jak nie będziemy wynagradzać, to świat się nam zawali. Więc pewne niebezpieczeństwo absolutyzowania zarówno w płaszczyźnie doktrynalnej, jak i tej praktycznej. W płaszczyźnie praktycznej próba absolutyzacji prywatnych objawień, czy jak mówimy zjawień i wynikających z nich praktyk pobożnych wyrażać się może w podkreślaniu nadrzędności, niekiedy sztucznie wykreowanej obowiązywalności danej praktyki. Doceniając zatem duchowy walor praktyki pobożnej, jaką jest nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca, należy przede wszystkim zadbać o jej teologiczno-doktrynalne pogłębienie w duchu współczesnej mariologii posoborowej i zadbać o właściwe osadzenie tej praktyki w programie liturgicznym konkretnej parafii.